Pomysłowy Włodzimierz.
I go zbudzi uśmiech.
Tak jest, budzi uśmiech wszystkich. Wszyscy się śmieją i oczywiście już się sypią następne propozycje nazw następnych rakiet. Już kaszanka, schabowy, oczywiście pierogi i tym podobne rzeczy. I szczerze mówiąc, nie wiem, zaczynam stwierdzać, że może to i nie jest głupi pomysł, bo wszystkie rakiety to są albo z jednej strony jakieś osy, albo jakieś sokoły właśnie, albo orły, tak? No, to jest kompletnie wywrotowa nazwa, ale też nazwa mi się podobała, dopóki rakieta była amatorska. W momencie, kiedy teraz Bigos 4 no, stał się już trochę popularny medialnie, już jest o nim słychać, moja żona właśnie też zwróciła uwagę, że no, zobaczcie, no jedziecie, nie wiem, do prezydenta na przykład, no i rakieta Bigos, no trochę... Tak nieelegancko.
Można się uśmiechnąć, bo po pierwsze sama nazwa rakiety jest zabawna, bo brzmi Bigos, a po drugie, to proszę Państwa, ich rakiety latają na parafinie i gazie rozweselającym. Tak jest.
Tak jest w rzeczy samej, to prawda. Aczkolwiek no, nie zdarzyło nam się chyba
zachłysnąć
tym gazem rozweselającym. Owszem, zdarzały się jakieś tam wycieki, bo siłą rzeczy gdzieś tam czasem nieszczelność, uszkodzone, nie wiem, uszkodzony o-ring, coś tam, więc jakiś wyciek się zdarza, ale no, nie dane nam było, może na szczęście, jakby zakosztować prostego gazu rozweselającego. Ale to prawda. No, jakby...
Jak to działa?
Działa to prosto. Mówimy o napędach
hybrydowych.
O napędach hybrydowych właśnie. Domeną napędów hybrydowych jest to, że paliwo i utleniacz są w dwóch różnych stanach skupienia. Jeżeli by były jedno i drugie byłoby stałe, to mówilibyśmy o silnikach na paliwo stałe po prostu. Jeśli jedno i drugie byłoby ciekłe, no to mówimy o silnikach na paliwo ciekłe. Tu mówimy o napędach hybrydowych, bo korzystamy ze stałego paliwa i z ciekłego utleniacza. Gdyby utleniacz był gazowy na marginesie, to nadal byłby silnik hybrydowy.
I tu w waszym przypadku tym paliwem stałym jest parafina.
Tak jest. Dobór reagentów w naszych napędach z jednej strony jest podyktowany no, taką ekologią, a z drugiej strony, znaczy to nawet nie z drugiej strony, bo to jest druga twarz tego samego zjawiska, no, brakiem ryzyka. Tak? Mamy, no, nie wiem, ciekły tlen na przykład, który jest oczywiście fantastycznym utleniaczem, jest bardzo szeroko używany. Po pierwsze jest bardzo zimny, a po drugie jest bardzo silnym utleniaczem. Ciekły tlen po pierwsze jest bardziej niebezpieczny. Po drugie jest bardzo zimny, to mówimy o paliwie kryogenicznym i to, że on jest bardzo zimny, jest związane z pakietem wymogów takich natury technicznej. No bo uszczelnienia na przykład w zaworach czy w instalacji potrafią się kurczyć, czy w ogóle instalacja ma tam pewne zjawiska niekorzystne. Bardzo trudno jest doszczelnić taką instalację. No więc mamy tu pewne ograniczenia. Dlaczego w takim razie gaz rozweselający? Ano dlatego, że jest ekologiczny po pierwsze, jest nieszkodliwy, jest też dość zimny, natomiast no, to ryzyko jakby odmrożeń powiedzmy jest znacznie mniejsze, bo tam tlen blisko minus 200, a podtlenek minus 90, więc ta różnica jest odczuwalna. No i on ma taką właściwość, że...
Rozweselające to proszę Państwa podtlenek azotu.
Tak jest. Tak, on jest. Znaczy, główne zastosowanie w Polsce podtlenku to jest.
Zdaje się.
Tak, to są znieczulenia.
Przy operacjach, zabiegach.
Przy operacjach pamiętam, że moja żona w czasie porodu na przykład też chodziła z butlą podtlenku azotu, co cieszyło mnie niezmiernie. Więc jest to chyba główne zastosowanie. On się też tam ma zastosowania rajdowe, powiedzmy. Aczkolwiek chyba w Polsce jest to bardzo, bardzo mało rozpowszechnione, także niewykluczone, że jesteśmy drugim po szpitalach odbiorcą podtlenku azotu w Polsce. Być może nawet prześcigniemy szpitale, bo... No bo apetyt rośnie w miarę jedzenia, rośnie nam skala i o ile, no nie wiem, taki lot Bigosa 4 w tej chwili zużywa około 40 kg podtlenku azotu, no to już przejście do skali rakiety Perun to będzie skok przeszło 10-krotny, bo tam około 0,5 tony podtlenku będziemy zużywać naraz. No więc to są już spore ilości, więc niewykluczone, że będziemy największym w Polsce.
Firma Space Forest przetestowała już 4 Bigosy.
Przetestowaliśmy.
Teraz przymierza się do budowy Peruna.
Tak, no tak naprawdę Bigos 4 powstał jako demonstrator technologii, nazwijmy to, czyli taka platforma, która służy do testów różnych technologii rozwijanych pod kątem budowy rakiety Perun. Jedną z rzeczy, którą chcieliśmy przetestować w Bigosie jest aerodynamika. W związku z czym Bigos jest mniej więcej, no, nie jest to dokładnie 1:2, ale bardzo, bardzo blisko tego, jakby modelu w skali rakiety
docelowej. Mam do Was trochę pretensje, że Bigos nie poleci w kosmos, tylko w kosmos poleci Perun, bo Perun będzie tą rakietą suborbitalną.
Tak jest. Bigos, znaczy...
Bigosy były rakietami, czy są rakietami testowymi?
Bigosy są rakietami testowymi. Jeżeli będziemy budować Bigosa 5, to z takim założeniem, to będziemy celować w te 100 km.
To zabrzmi nasza potrawa narodowa w kosmosie, Bigos.
Nie ma problemu, no Perun ma dosyć, znaczy będzie miał dosyć duże tam zdolności wynoszenia, więc możemy tam garnek Bigosu fizycznie włożyć i mielibyśmy realny Bigos w kosmosie wtedy. Ale to już nie wiem, czy będą chętni z kolei. No, chociaż gdyby zorganizować jakąś dużą akcję, na przykład nie wiem, w ramach wsparcia charytatywnego jakiejś organizacji i zrobić licytację garnka Bigosu.
Pomysł, naprawdę.
Tak, moglibyśmy zlicytować garnek Bigosu, który był w kosmosie. No, to mogłoby się przyjąć rzeczywiście.
Pomysłowy Włodzimierz.
Te Bigosy zaczęły latać. Pierwszy, drugi, trzeci, tak? Teraz mamy czwarty.
Teraz już mamy czwarty.
Przyznajmy, w Polsce do tej pory nikt nie wiedział, jak się buduje takie rakiety. Nikt tego nie robił. No, teoretycznie może i wiedział.
No to prawda. Tak naprawdę ilość ludzi w Polsce, którzy znają się na rakietach, tak kolokwialnie mówiąc, jest bardzo, bardzo mała. Tak, to jest, nie wiem, ilość rzędu kilkudziesięciu czy stu osób, powiedzmy, na cały kraj tak naprawdę. Więc jest to bardzo elitarne. Nie lubię tego słowa, ale tak niestety jest. Jest to bardzo elitarne zajęcie. Bigos nie jest takim ostatecznym osiągnięciem i to jest koniec. Jest to tylko kolejny krok w pewnym kierunku. No jest to pewien wyczyn. Z jednej strony tak, bardzo duża prędkość, spora wysokość. Okej, rakieta zrobiła udany lot, została odzyskana w całości, nadaje się do dalszych lotów.
O to chodzi w tym waszym budowaniu rakiet, czy w budowaniu waszych rakiet, tak? Żeby to była rakieta całkowicie odzyskiwalna.
Tak jest. No, wychodzimy z założenia w zasadzie takiego jak SpaceX. Także nie kupuje się samochodu za każdym razem, kiedy się chce pojechać po zakupy. No więc tak, chcemy te rakiety odzyskiwać w całości. W 100% to nigdy nie będzie wielokrotnego użytku, bo zawsze są pewne części, które się zużywają. Nie wiem, choćby uszczelnienia są niepewne na przykład po locie, więc uszczelnienia, nie wiem, o-ringi trzeba wymienić, tego typu rzeczy. Więc zawsze pewne elementy tam trzeba albo dokonać przeglądu, albo po prostu wymienić, natomiast chcemy odzyskiwać i używać wielokrotnie tak dużo z systemu, jak tylko się da. No, to jest zmiana, która jest związana z przeniesieniem sektora kosmicznego z publicznego finansowania do prywatnego. Tak jest dokładnie ze SpaceXem. Tak? Dopóki rakiety były budowane za pieniądze podatników, mówiąc kolokwialnie, jakby ilość pieniędzy, ilość funduszy była nieograniczona.
Nikt się nie liczy z kosztami.
Otóż to, więc nie ma problemu. No, wystrzelimy rakietę i ją sobie tam, już się nią nie będziemy przejmować. Jasne, nie ma problemu. Natomiast jeśli to się robi za własne pieniądze, to się okazuje, że teraz zrobienie, nie wiem, głowicy, dyszy, czegokolwiek, to kosztuje i trwa, a te pieniądze musimy my wydać. No więc fajnie by było to wszystko odzyskać. No więc miarodajne jest porównanie do samochodu, tak? No nie buduje się, nie kupuje się nowego samochodu na każdą przejażdżkę.
To wszystko, co do tej pory robiliście, czyli te loty na 15 km, tak? To są próby, to są ćwiczenia, to są przymiarki.
Tak jest. Przede wszystkim są to próby nowych technologii, bo opracowujemy cały czas nowe rzeczy. Bardzo mocno zmieniliśmy technologię na przykład stosowaną w silnikach w ciągu ostatniego roku, już można by powiedzieć. Robimy silnik inaczej, mamy kompletnie zmienioną technologię dyszy na przykład w stosunku do tego, co mieliśmy w zeszłym roku. Mamy może nie kompletnie, ale bardzo, bardzo mocno zmienioną technologię ziarna paliwa rakietowego na przykład. No i to wszystko musi podlegać testom. No więc testujemy to, tak? No nie testujemy tego od razu w locie na 100 km. Natomiast możemy to przetestować w mniejszej skali, co jest tańsze i szybsze.
Pomysłowy Włodzimierz.
No dobrze, technologię Bigosy testujecie, a teraz to ma być rakieta, która poleci już naprawdę w kosmos na wysokości 150 km, czyli ten Perun.
A nawet wyżej. Tak, no bo to, co było robione do tej pory, to są jakby to jest rozwój technologii, różnych technologii, nie jednej. No, w ramach rozwoju przeprowadzamy testy i w związku z tym budujemy kolejne rakiety. Natomiast kontekst całości jest biznesowy. Dostaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W zeszłym roku od kwietnia wystartował projekt, tak zwany projekt SEER, czyli Suborbital Inexpensive Rocket, czyli niedrogiej rakiety suborbitalnej. Co jest celem projektu? Celem projektu jest zbudowanie rakiety, która nominalnie będzie wynosić ładunek 50-kilogramowy na wysokość 150 km, w związku z czym będzie oferować kilka minut mikrograwitacji, czyli umożliwiać prowadzenie eksperymentów w tak zwanym stanie nieważkości przez kilka minut. Rynek na takie eksperymenty jest dość duży. Z naszych badań wynika, że w zasadzie to taką rakietę moglibyśmy już mieć i już jest zainteresowanie, już są ładunki, które czekają na wynoszenie. Natomiast nie jesteśmy w stanie jej zbudować jeszcze w tej chwili. Ale projekt wystartował, jesteśmy prawie równo po pierwszym roku projektu. W pierwszym roku budowaliśmy silnik SF-200, a więc silnik, który posłuży do napędzania prototypu rakiety. Taki prototyp rakiety jest budowany w tym roku, w 2019. Planujemy prawdopodobnie w październiku albo w listopadzie jego pierwszy lot. Ten prototyp będzie już w skali 1:1. Bigos 4 był w skali 1:2, a więc jest dwukrotnie mniejszy, co nam ułatwia tam rzeczy logistyczne, no ale z tą logistyką w większej skali też się trzeba zmierzyć. Te systemy naziemne, które będą opracowane na potrzeby lotu prototypu, dalej będą stosowane już.
Ale celem jest budowa rakiety suborbitalnej?
Tak jest.
I teraz nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, co to znaczy rakieta suborbitalna?
Wcale bym się nie zdziwił, nie jest to zbyt często używane słowo. Co to znaczy suborbitalna? To znaczy, że leci w kosmos, a więc przekracza linię Karmana, osiąga pułap powyżej 100 km.
Właśnie to jest pytanie, gdzie zaczyna się kosmos?
No to jest pytanie trochę natury filozoficznej. No my się posługujemy zwykle definicją właśnie von Karmana, jest tak zwana linia Karmana.
Świat przyjął, że na wysokości 100 km.
Tak jest, tak się generalnie przyjęło. Jest bardzo ciekawa naukowa definicja, bo jest to taka wysokość, na której atmosfera jest już na tyle rzadka, że żeby móc utrzymać się za pomocą powierzchni aerodynamicznych, a więc gdybyśmy chcieli samolot, który ma skrzydła, utrzymać na wysokości 100 km, to musiałby się przemieszczać z pierwszą prędkością kosmiczną, a więc de facto i tak być na orbicie.
Pierwsza prędkość kosmiczna, czyli 8 km na sekundę.
Niespełna, 7-9 z grosza. Tak jest, no bardzo szybko i to jest coś tak naprawdę, co odróżnia loty orbitalne od suborbitalnych właśnie, to jest właśnie ta prędkość. W lotach suborbitalnych musimy się dostać na 100 km czy wyżej i wracamy z powrotem na Ziemię taką trajektorią paraboliczną, czyli po krzywej balistycznej. Natomiast jeżeli chcemy wejść na orbitę, to musimy się rozpędzić do tej pierwszej kosmicznej.
Suborbitalna rakieta to jest taka rakieta, która nie będzie okrążała Ziemi po orbicie, tak? Poleci w górę i spadnie, chociaż spadnie to brzydkie słowo, ale od razu będzie zmierzała w kierunku
Ziemi. Zląduje. Tak. No to słowo spadnie, no ono jest... Przyjęło się tak mówić, aczkolwiek...
Odpukać niemalowane.
Znaczy, łatwo sobie wyobrazić różnicę, mianowicie zastosować to samo słowo do samolotu. Jaka jest różnica między samolotem, który ląduje, a który spada? Więc to samo jest z rakietami, tak? Więc rakieta... Potocznie się mówi, że spada na Ziemię, tak? Natomiast ląduje z powrotem na Ziemię. Po krótkim locie to będą loty o czasie rzędu tam kilkunastu minut, powiedzmy, maksymalnie. No przy wejściu na orbitę mamy loty tam wielomiesięczne, czy nawet wieloletnie.
To będzie krótka obecność w kosmosie.
Krótka, natomiast na potrzeby takich badań w stanie nieważkości często wystarczająca. Bardzo dużo eksperymentów można już prowadzić przy takim krótkim czasie, bo wykorzystuje się do tego również samoloty. One w takich lotach nurkowych są w stanie tam zaoferować takie krótkie cykle po kilkanaście sekund na przykład stanu nieważkości. Dużo eksperymentów też już się prowadzi w takich warunkach, więc nawet ten stan nieważkości kilkunastosekundowy jest pewną wartością. No my tu będziemy w locie suborbitalnym w stanie zaoferować kilka minut nawet, także dużo dłużej.
Dlatego tutaj rakieta jest lepsza od samolotu?
Oczywiście, tak. To jest ogromna różnica, no bo no, wielu rzeczy nie da się zrobić w ciągu 15 sekund na przykład. Natomiast to można zrobić w ciągu kilku minut.
Pomysłowy Włodzimierz.
To jaki jest plan na pierwszą polską rakietę suborbitalną? Bo kiedyś prawdopodobnie jakaś w latach 70. poleciała na wysokość 100 km, osiągnęła kosmos, ale te dane są niepewne.
Dane są niepewne, natomiast osobiście w nie wierzę. Jest to moje prywatne zdanie z tych informacji, czy z tych strzępów tak naprawdę informacji, bo żadnych potwierdzonych nie da się znaleźć, które posiadam, wynika, że tak, Meteor latał w kosmos. On rzeczywiście przekroczył linię Karmana moim zdaniem, no i więc mieliśmy rakietę rzeczywiście suborbitalną. Na marginesie to, że bardzo nagle cały program się zakończył, może stanowić potwierdzenie tego faktu.
Proszę Państwa, w Polsce mieliśmy program rakietowy, tak? W latach 50., 60., 70. i on nagle w latach 70., w połowie tych lat 70. się zakończył.
Tak jest i to zakończył się że tak powiem, jak uciął właśnie po lotach Meteora 2K, więc niewykluczone, że po prostu ktoś powiedział, że już dalej chłopaki się tym nie bawcie.
Wiele osób skłonnych jest rzeczywiście twierdzić, że zrobili to Rosjanie. Powiedzieli, wy nie będziecie latali, koniec, my mamy monopol.
No, Moskwa miała ogromny wpływ na, czy nawet kluczowy wpływ na to, co się działo w Polsce, więc to jest najbardziej
prawdopodobne. Technika rakietowa jest techniką potencjalnie niebezpieczną.
No, nie należy o tym zapominać.
Geopolitycznego punktu widzenia.
Z każdego, tak? Jeżeli mówimy o bardzo dużych rakietach, no to w 25 minut można dostarczyć głowicę atomową z jednego końca świata na drugi. Tak? No więc takie możliwości dają rakiety, aczkolwiek to są bardzo duże maszyny. Nie należy zapominać, że rakiety z definicji są podwójnego zastosowania, a więc militarnego i wojskowego. I nie należy zapominać, że przemysł kosmiczny jako całość, a rakiety w szczególności, wyrosły właśnie z przemysłu zbrojeniowego. To tak działało. Rakiety orbitalne powstały jakby z odzbrojenia rakiet międzykontynentalnych, a nie odwrotnie. Więc to, że mamy przemysł kosmiczny, satelity i fantastyczne możliwości jakby zdobycia cywilizacji, jest jednak efektem wyścigu zbrojeń. To taka gorzka prawda, natomiast tak dokładnie jest.
Ciekawy wątek, a trochę nie mamy czasu na jego kontynuowanie. No to jaki jest plan na tego Bigosa w kosmosie? Bigosa nie. Ta rakieta suborbitalna będzie nazywała się Perun.
Rakieta się będzie nazywała Perun, bo projekt idzie do przodu. Budujemy rakietę Perun, która z założenia będzie rakietą kosmiczną. Jeszcze chwilę to potrwa. W tej chwili jesteśmy w 2019, budujemy demonstrator, czy prototyp docelowej rakiety. Natomiast rakieta to jest jedna rzecz, ale cała infrastruktura naziemna, w sensie wyrzutnia na przykład i obsługa naziemna, stacja kontroli lotu, tak, instalacja tankowania, zbiorniki, które już muszą być dość duże, to jest dla nas pewne nowum, jest to związane z, jakby, no, ze zmianą skali. To, co mieliśmy w Bigosie 4 chociażby, butle, nie wiem, z podtlenkiem azotu da się wrzucić do samochodu osobowego. W tym przypadku już się tak nie da zrobić, już tego będzie dużo, więc jakby musimy rozbudować bardzo mocno tę część naziemną, oprócz samej rakiety.
Sama rakieta będzie sporej wysokości, w wysokości tam 11 metrów.
Tak jest, to będzie 11-metrowa rakieta, no więc musimy to przewieźć, więc potrzebujemy bardzo dużą przyczepę, potrzebujemy bardzo dużą wyrzutnię, żeby taką rakietę rozpędzić. To jest praca, którą przede wszystkim musimy wykonać w tym roku projektu. Mając już oblatany, no i oczywiście wszystkie podsystemy w samej rakiecie, typu odzysk, typu właśnie komputer centralny, tak, i wszystkie rzeczy, które są po tamtej stronie. Mając oblatany prototyp w tym roku, w przyszłym roku, czyli w 2020, będziemy budować silnik SF-1000, a więc docelowy silnik już do napędzania rakiety Perun. Będzie on mniej więcej pięciokrotnie większy od dotychczasowego tego SF-200. No więc to wszystko w roku 2020. Będziemy już wtedy mieli, powiedzmy, tę część naziemną potrzebną do rakiety i będziemy mieli do niej napęd. Tak więc w 2021 skupimy się już na budowie samej rakiety i jej dopracowaniu.
Wtedy będziemy mieli pierwszą polską rakietę, która będzie wynosiła w kosmos paczki o wadze do 50 kg.
Przyjęliśmy nominalne wartości jako 50 kg ładunku i 150 km pułapu. Natomiast no, działa to prosto. Jeżeli weźmiemy tego ładunku mniej, to polecimy wyżej, a jeżeli weźmiemy więcej, to polecimy niżej.
Ale tę naszą rozmowę chciałem zakończyć pytaniem, a czy my Polacy kiedyś samodzielnie będziemy latali w kosmos? Jest taka możliwość?
No taki jest plan dokładnie i taki jest, znaczy mówimy...
Ale myślę o mieszkańcu Trójmiasta, który poleci w kosmos.
A w ten sposób, żeby osobiście lecieć. No ja w to wierzę, ale proszę nam dać jeszcze kilka lat.
Pytanie może jest kosmiczne, ale też być może uzasadnione, bo zobaczmy, co się zrobiło w lotnictwie. Wszyscy tanio latamy, prawda?
To samo tak naprawdę obserwujemy w przemyśle kosmicznym. Przemysł kosmiczny schodzi pod strzechy i to, że zajmuje się nim coraz więcej firm prywatnych, to jest właśnie pokłosie tego. Wszystko było bardzo duże i drogie, dopóki było finansowane ze środków publicznych. Jak zaczyna przemysł kosmiczny być przejmowany przez prywatne firmy, no SpaceX jest tu doskonałym przykładem tego, tak? Ale nie jedynym. Nagle się okazuje, że koszty można bardzo mocno zmniejszyć, że satelity można wynosić dużymi pakietami, że bez mała każdego stać na wynoszenie satelitów. No więc przemysł kosmiczny też schodzi pod strzechy. Oczywiście, no, lotnictwo jest dużo starsze, więc to nastąpiło to dużo wcześniej. Mamy tanie linie lotnicze i można trafić bilet za 50 zł i polecieć, nie wiem, do Włoch, tak? I jeszcze jeśli chodzi o przemysł wynoszenia satelitów, jeszcze tak nie jest, ale podejrzewam, że tak właśnie będzie i to musi iść w tym kierunku, no bo no, tak to działa.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Pomysłowy Włodzimierz.